Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Omawiając w naszym cyklu Duch in Altum, duchowość stanu życia w Kościele, jakim jest kapłaństwo, nie można pominąć kwestii kapłaństwa kobiet, o które w ostatnich latach upominają się środowiska feministyczne, powołując się na zasadę równości mężczyzn i kobiet. Ten delikatny temat chciałbym w zarysie przedstawić, opierając się znowu na nauczaniu świętego Jana Pawła II, który roli kobiety w Kościele i społeczeństwie poświęcił wiele swoich wypowiedzi. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić jego list apostolski Mulieris Dignitatem z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety z 15 sierpnia 1988 roku. Po raz pierwszy w historii Kościoła najwyższy pasterz w całości poświęcił dokument tej rangi problematyce kobiety. Drugim znamiennym dokumentem wprawiającym pewne zakłopotanie środowiska duchownych jest list do kapłanów na Wielki Czwartek 1995 roku pod tytułem Znaczenie kobiety w życiu kapłana. Godnym uwagi jest też list do kobiet pod tytułem A ciascuna di voi, włoski tytuł, na czwartą światową konferencję o kobiecie w Pekinie, list datowany na 29 czerwca 1995 roku. Te trzy listy wyznaczają zasadnicze zręby feministycznej doktryny świętego Jana Pawła II, którą on rozwija i uszczegółowia w licznych wypowiedziach zawartych w encyklikach, adhortacjach, listach, orędziach, jak również katechezach, przemówieniach środowych i na Anioł Pański oraz w trakcie swoich pielgrzymek. U podstaw papieskiej doktryny na temat kobiety i jej roli w społeczeństwie oraz Kościele jest personalizm. Zaś punktem odniesienia jest mocno osadzona w Biblii i tradycji doktryna maryjna. Oznacza to, że zawsze papież mówi o kobiecie jako osobie mającej swoją godność równą mężczyźnie. Nierzadko też stawia Maryję jako wzór osobowego spełniania się kobiety. Nawet pobieżna lektura tekstów feministycznych świętego Jana Pawła II pozwala stwierdzić, że wyraża on stanowczy sprzeciw dla święceń kapłańskich kobiet. Jednocześnie upomina się o dowartościowanie kobiety, która może nie tylko wspaniale rozwinąć najlepsze cechy swej osobowości, ale także spełnić się w wymiarze powszechnego kapłaństwa wiernych w Kościele i na tej drodze osiągnąć chrześcijańską doskonałość. A zatem święty papież mówi stanowcze nie dla święcenia kobiet, a zarazem jednoznaczne tak dla kapłaństwa powszechnego kobiet. Oznacza to, że wobec nasilających się tendencji środowisk feministycznych odnośnie do święcenia kobiet z całą stanowczością opowiedział się przeciwko urzędowemu kapłaństwu kobiet, wskazując jednocześnie szerokie możliwości zaangażowania ich w życie Kościoła i społeczeństwa w ramach kapłaństwa powszechnego udzielanego na mocy sakramentu chrztu. Jasne stanowisko w tej sprawie zajął w adhortacji Christi Fideles Laici, pisząc, że kobieta w ramach uczestnictwa w życiu i misji Kościoła nie może otrzymać święceń kapłańskich i dlatego nie może spełniać funkcji wynikających z kapłaństwa sakramentalnego. Źródło tej dyspozycji Kościół zawsze widział w całkowicie wolnej i suwerennej decyzji Jezusa Chrystusa, który na swych apostołów powołał samych mężczyzn. Mówimy tu o funkcji nie zaś o godności i świętości, podkreśla święty papież. Wobec faktu, że w kościele anglikańskim w 1994 roku dokonano pierwszej ordynacji, czyli święcenia kobiet, papież zabrał głos w tej sprawie w liście apostolskim pod tytułem Ordinatio Sacerdotalis z 22 maja 1994 roku. W tym niewielkim tekście przywołał deklarację Kongregacji Nauki Wiary pod tytułem Inter Insigniores z 15 października 1976 roku, która szczegółowo wykłada racje biblijno-teologiczne, które uzasadniają stanowczy sprzeciw Kościoła katolickiego wobec udzielania kobietom święceń kapłańskich. Zaznaczył przy tym, że, cytuję, niedopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich nie może oznaczać umniejszania ich godności ani ich dyskryminacji, ale jest wiernością wobec zamysłu mądrości Pana Wszechświata. Obecność i rola kobiety w życiu i misji Kościoła, choć nie są związane z kapłaństwem urzędowym, pozostają absolutnie niezbędne i niezastąpione. W zakończeniu tego listu napisał: aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne. Do tej kwestii święty Jan Paweł II powrócił 2 miesiące później w jednej z kateches z cyklu o Kościele, stwierdzając, że kobieta uczestniczy w powszechnym kapłaństwie wiernych na wiele sposobów, ale zwłaszcza przez macierzyństwo. Nie tylko duchowe, ale także to, które wiele kobiet wybiera jako naturalną, właściwą sobie funkcję, obejmującą poczęcie, urodzenie i wychowanie potomstwa, wydanie na świat człowieka. Zauważył przy tym, że zgłaszane coraz częściej przez kobiety żądanie dopuszczenia ich do kapłaństwa urzędowego oparte jest na fałszywej przesłance. Posługa kapłańska nie jest bowiem funkcją, do której zostaje się dopuszczonym na mocy kryteriów socjologicznych albo procedur prawnych, ale jedynie w postawie posłuszeństwa woli Chrystusowi. Otóż Chrystus powierzył posługę kapłańską wyłącznie osobom płci męskiej, choć wezwał także pewne kobiety do pójścia za Nim i prosił je o współpracę, to żadnej z nich nie powołał ani nie dopuścił do grupy uczniów, której miał powierzyć urząd kapłaństwa urzędowego w swoim kościele. Wyrazem jego woli jest całe jego postępowanie, a także pewne szczególnie wymowne gesty, które chrześcijańska tradycja interpretowała zawsze jako wiążące wskazania. I tak z Ewangelii wynika, pisze dalej, że Jezus nigdy nie wysłał kobiet z misją przepowiadania. Powierzył ją natomiast grupie 12, złożonej wyłącznie z mężczyzn, oraz grupie 72, wśród których nie zostaje wymieniona żadna kobieta. Tylko 12 daje Jezus władzę nad królestwem. Tylko 12 powierza misję i władzę sprawowania Eucharystii w Jego imieniu, a więc samą istotę kapłaństwa urzędowego. Po swoim zmartwychwstaniu tylko apostołom daje moc odpuszczania grzechów i nakazuje podjąć dzieło powszechnej ewangelizacji. Raz jeszcze papież powtórzył słowa z cytowanego listu Ordinatio Sacerdotalis, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom i że to orzeczenie należy traktować jako ostateczne. Nie można bowiem, jak uczy dalej, podważać trwałej i normatywnej wartości tej praktyki, głosząc, że wola objawiona przez Chrystusa była uzależniona od panującej w jego epoce mentalności oraz od powszechnych wówczas, jak i później, przesądów na temat kobiet. W rzeczywistości Jezus nigdy nie uległ naciskowi mentalności nieprzychylnej kobietom, a nawet więcej, sprzeciwiał się nierównościom wynikającym z różnicy płci. Jeżeli przeznaczył kapłaństwo urzędowe wyłącznie dla mężczyzn, uczynił to w sposób całkowicie wolny, a jego decyzje i wybory nie były wyrazem nieprzychylności wobec kobiet. Po raz kolejny papież podkreślił, że sakrament święceń udzielany mężczyznom w niczym nie umniejsza wartości żadnej osoby. Jezus, nie powierzając kobiecie kapłaństwa urzędowego, nie uczynił jej istotą drugiej kategorii, nie pozbawił jej należnego prawa, nie naruszył zasady równości między mężczyzną a kobietą, ale raczej uznał i uszanował godność tej ostatniej. Ustanawiając posługę kapłańską dla mężczyzn, nie zamierzał nadać im jakiegokolwiek przywileju, ale powołać ich do pokornej służby, której przykład dał Syn Człowieczy. Natomiast powierzając kobiecie misję odpowiadającą jej osobowości, wywyższył jej godność i potwierdził jej prawo do własnej, niepowtarzalnej tożsamości także w Kościele. Na potwierdzenie tej tezy święty papież w zakończeniu cytowanej katechezy wskazał na postać Maryi, która nie została powołana do kapłaństwa urzędowego, a mimo to misja, jaką otrzymała, nie ustępowała wartościom posłudze pasterskiej. Przeciwnie, znacznie ją przewyższała. Maryja otrzymała misję najwznioślejszego macierzyństwa. Została Matką Jezusa Chrystusa, a więc Teotokos, Matką Boga. Jak więc widać, wyrażając w sposób kategoryczny, jednoznaczny swoje negatywne stanowisko względem święcenia kobiet, Ojciec Święty Jan Paweł II jednocześnie starał się na różne sposoby wykazać, że prawdziwa promocja kobiety oznacza wspomaganie jej w rozwoju ku temu, co jest jej właściwe i co jest zgodne z jej kondycją kobiety, to znaczy istoty odmiennej od mężczyzny i na równi z nim powołanej, by być odrębnym wzorcem ludzkiej osobowości. Jest to emancypacja zgodna ze wskazaniami i nakazami Chrystusa, który chciał powierzyć kobiecie misję jej właściwą, odzwierciedlającą jej naturalną odmienność od mężczyzny. To słowa Jana Pawła II. W takim podejściu do problemu urzędowego kapłaństwa kobiet nie ma więc nic z zajadłej polemiki czy próby dyskryminującej perswazji, lecz pełna ojcowskiej cierpliwości troska o prawdę antropologiczną mężczyzny i kobiety, niezwykle istotną dla prawdziwego rozwoju Kościoła i społeczeństwa.